NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Witamy w kolejnym Pick Six Offseason. To już 8 epizod naszego podcastu o najlepszej futbolowej lidze zawodowej świata, a przyjemność poprowadzenia dla Was audycji będą mieli Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Za to w drugiej części będzie z nami fan Tampa Bay Buccaneers, z którym porozmawiamy m.in. o pozyskaniu przez ekipę z miasta szczycącego się pierwszą regularną komunikacją lotniczą kickera Roberta Aguero. Tyle słowem wstępu, zaczynamy od tematów NFL, bo są one bardzo mocne. No, główny temat jest związany z rozgrywającym New England Patriots, czyli wraca do nas jak bumerang afera Deflategate. W związku z nią Tom Brady jednak jest zawieszony na pierwsze 4 spotkania sezonu regularnego i nie zagra w spotkaniach kolejno z Cardinals, Dolphins, Houston Texans i Buffalo Bills. Łukasz, pytanie do ciebie, jak ty widzisz tę sprawę, że ona wróciła? Czy to jest wewnętrzna rozgrywka Rogera Goodella? No i jak przez tą decyzję widzisz też samą postawę Patriots? Jak ich stawiasz? Czy jest na przykład szansa na to, że Patriots mogą zacząć od 4 porażek sezon, czy raczej tego tak nie widzisz?
Nie, raczej nie. Myślę, że Patriots sobie poradzą z Tomem Bradym czy bez, bo w sumie z jednej strony aż 25% sezonu zasadniczego, z drugiej strony to tylko 4 mecze. Myślę, że no, na pewno znajdą sposób, żeby kilka, przynajmniej 2 z nich wygrać, jeżeli nie więcej.
No właśnie tu wielu tylko zwraca uwagę na to, że to są 2 spotkania w dywizji, nie? Z Dolphins i z Bills.
No właśnie i to jest jedyny problem, jeżeli no, nie wygrają tych spotkań, jeżeli, nie daj Boże, przegrają oba te mecze, no to będą w niemałym dołku, jak chodzi o później o rywalizację awans do playoffów, ale Patriots na pewno sobie poradzą. Natomiast samo Deflategate przejdzie najprawdopodobniej przez wszystkie szczeble procesu sądowego tutaj w Stanach Zjednoczonych, bo o ile na początku myślałem, że apelacji do Sądu Najwyższego jednak nie będzie, że Tom Brady i Związek Zawodowy Zawodników no, odpuszczą i Brady odsłuży te 4 mecze kary, to okazuje się, że w tej chwili obie strony zbroją się, zatrudniają coraz droższych, coraz lepszych prawników i zanosi się na to, że jednak ta apelacja do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych zostanie złożona. Pytanie tylko, kiedy sędziowie Sądu Najwyższego tę apelację rozpatrzą. Najprawdopodobniej Brady odsiedzi te 4 mecze i wydaje mi się, że do tego przygotowywali się również i sam Tom Brady i New England Patriots, chociażby z finansowego punktu widzenia. Brady zaledwie kilka tygodni temu restrukturyzował swój kontrakt z Patriotami. Chodziło o to, żeby jak najwięcej pieniędzy przesunąć mu w stronę bonusu za podpisanie kontraktu i jak najniżej obniżyć wysokość jego pensji, którą będzie zarabiał z tygodnia na tydzień. I w tej chwili te 4 czeki za rozegranie 4 pierwszych spotkań będą naprawdę na symboliczną dla Toma Brady kwotę.
Kolejna informacja dotycząca rozgrywającego, czyli Brian Hoyer melduje się w Chicago Bears. No i pytanie Łukasz do ciebie, po co wam kolejny rozgrywający? Tym razem no, weteran, były rozgrywający Houston Texans. To tylko roczna umowa, $2 miliony gwarantowane, ale mimo wszystko zaskakujący ruch.
Z tego ruchu bardzo się cieszę jako fan Chicago Bears, bo mieliśmy kolosalny problem od czasów, kiedy McCown trafił do Cleveland z Chicago. Nie było tutaj w wiecznym mieście jakiegoś kosztowego rozgrywającego, a Jay Cutler no, nie słynie z tego, że jest w stanie rozegrać cały sezon bez no, straty jakiegoś czasu na boisku z powodu kontuzji. Więc wcześniej czy później wydaje mi się, że Jay Cutler będzie musiał pauzować i dobrze mieć kogoś, kto ma, jakby nie było, spore doświadczenie na boisku, ktoś, kto ma doświadczenie w pracy z nowym koordynatorem ofensywy Chicago Bears, Dawellem Loganem, więc no jest to naprawdę bardzo dobry ruch, przede wszystkim dlatego, że Chicago absolutnie nie przepłaciło za Hoyera. $2 miliony to zdecydowanie poniżej takiej rynkowej wartości, nawet za zmiennika na pozycji rozgrywającego. Więc Hoyer naprawdę będzie klasowym zastępcą dla Jaya Cutlera. Bardzo wiele spekulacji dotyczyło tego, że ten kontrakt został podpisany natychmiast po drafcie, w którym Chicago Bears nie sięgnęli po rozgrywającego, a była taka opcja. Wielu analityków spodziewało się, że jakiś młody narybek na tej pozycji zostanie sprowadzony do Chicago i dziennikarze pytali o to menedżera generalnego Chicago Bears. Ten jednak powiedział, że tak naprawdę rozmowy z Hoyerem toczyły się już od kilkunastu dni i że niezależnie sięgnęliby w drafcie po rozgrywającego czy nie, Hoyer i tak wylądowałby w Chicago.
No to mówisz, że tutaj decyzja zrozumiała, a mnie przynajmniej zaskoczyły bardziej dwa kolejne zwolnienia. Zwolnienia, bo teraz będą one hurtowo prawdopodobnie, ale przede wszystkim offensive line Matt Slauson i safety Andre Roll. Safety Andre Roll to prawa znana, tak jak pisaliśmy kiedyś w temacie, on już pewnych rzeczy nie przeskoczy i to raczej tylko odcinanie kuponów. Za to, jeżeli chodzi o Matta Slausona, sprawa zaskakująca. Dlaczego jest zwolniony, jak myślisz?
Bardzo zaskakująca. Kiedy Bersi w drugiej rundzie draftu wyciągnęli garda, wyciągnęli młodego zawodnika, który ma grać właśnie w linii ofensywnej, od razu się pomyślałem, coś tu nie gra, że teoretycznie Niedźwiedzie nie potrzebowali wzmocnienia akurat na tej pozycji. Dużo bardziej krytyczna była sytuacja w linii defensywnej. No i teraz okazuje się, o co chodzi. No, z drużyną praktycznie natychmiast pożegnał się Matt Slauson, który według mnie rok temu był jednym filarów tej formacji. Świetnie spisywał się jako left guard, świetnie spisywał się nawet, może nawet lepiej jeszcze, jako center, kiedy musiał zastąpić Willa Montgomery'ego i później kontuzjowanego Chronisa Grassu. I był bardzo wszechstronnym, bardzo takim porządnym zawodnikiem. I o ile rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, o tym, że już nie najmłodszego Antela Rolla, wmagającego się z kontuzjami i kostki, i kolana, można było się pozbyć, to pozbyć się Slausona dla mnie, podobnie jak dla ciebie, jest kolosalną, mi wiadomo.
Właśnie też zacząłem mówić o tym, że zaczynają się pewne zwolnienia po drafcie, bo już jakaś tam grupa zawodników się zebrała w drużynie i drużyny powoli zaczynają redukować te swoje kontrakty. Kolejnym zawodnikiem, bardzo ciekawą informację podał Adam Schefter, że Chiefs prawdopodobnie pozbędą się Erika Fischera, czyli byłej jedynki draftu 2013. A jak to przyjmujesz informację, Łukasz?
No właśnie, kolejna szokująca informacja. Po tak krótkim okresie, w tej chwili każdy zawodnik wybrany w drafcie ma gwarantowany w zasadzie pierwszy kontrakt na 4 lata. Ci, którzy idą w pierwszej rundzie draftu, mają dodatkowo opcję na piąty rok. Jest to opcja dla drużyny, czyli każdy klub może zostawić, żeby przedłużyć kontrakt na ten piąty, opcjonalny rok i zatrzymać zawodnika wybranego w pierwszej rundzie draftu za stosunkowo niskie pieniądze, niż taki zawodnik otrzymałby na rynku wolnych agentów. No, Fischer kończy współpracę z Kansas City i tak mówię, że to jest to bardzo zaskakująca informacja. A co do tych ruchów, no, warto przyjrzeć się w tej chwili matematyce. Każda drużyna NFL może w tej chwili trzymać aż 90 zawodników w składzie i z tej 90 będą robione kolejne cięcia podczas obozów treningowych. Ale wiele ekip potrzebuje z miejsca w tej właśnie wyjściowej 90 na podpisanie zawodników, którzy nie zostali wydraftowani. Każda drużyna w ciągu najbliższych kilku dni albo już podpisała, albo podpisze kilku lub nawet kilkunastu zawodników, którym będzie chciała się z bliska przyjrzeć już pracujący z własnym sztabem szkolenia.
Dokładnie, na uwagę, tak jak mówisz, też zasługuje, przynajmniej ja zwróciłem na to uwagę, bo śledziłem TCU. Trevor Boykin podpisał jakąś tam wstępną deklarację, że przyjdzie do Seattle Seahawks i tam pojawi się na treningach, zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Kolejna informacja, właściciel Oakland Raiders Mark Davis po raz kolejny spotkał się z włodarzami Las Vegas w sprawie budowy nowego stadionu dla Raiders. Według kilku źródeł Davis ma zaproponować relokację drużyny, jeśli przedstawiciele miasta Las Vegas zgodzą się wyłożyć 1,3 miliarda dolarów na budowę nowego stadionu. Łukasz, powiedz nam, jak może wygląda cała ta procedura tego przeniesienia i dlaczego akurat do Las Vegas może to nie być takie proste?
No, Las Vegas z jednej strony bardzo chciałoby mieć jakąś zawodową drużynę. W tej chwili tylko drużyny z tych mniejszych lig, na przykład Arena Football League, czy jakichś mniejszych lig hokeja czy baseballa grają w Las Vegas. Natomiast to największe miasto na świecie założone w XX wieku, no, nie ma tej pierwszoligowej drużyny, że tak powiem. Były przymiarki do tego, żeby przenieść tam jedną z nowych ekip w NHL, ale okazuje się, że nie ma inwestorów, którzy chcieliby wyłożyć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przyciągnąć zawodowy hokej do tego miasta. NFL jest odrobinę inaczej, bo większe pieniądze wchodzą w grę. Oczywiście tych więcej pieniędzy, większą ilość pieniędzy jest do zarobienia. Pytanie tylko, czy w dobie tutaj krążącej tuż po jednej recesji i prawdopodobnie przed następną recesją gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, czy znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wyłożyć aż tak duże pieniądze w tego rodzaju biznes. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to sam hazard, którego Las Vegas jest chyba światową stolicą. I to może oznaczać no, dosyć spore proceduralne problemy dla nowej drużyny NFL. Jeszcze kilka lat temu mówiło się, że nigdy żadna liga nie zdecyduje się na to, żeby umieścić swoją drużynę w mieście grzechu. W tej chwili wydaje się to bardziej prawdopodobne, ale moim prywatnym zdaniem te zabiegi Marka Davisa to raczej takie przeciąganie liny i negocjowanie ze Stanem Kroenke na temat przeniesienia Oakland Raiders do Los Angeles i dzielenia stadionu z drużyną LA Rams. Wiadomo już, że San Diego Chargers są bardzo bliskie rozpoczęcia budowy stadionu w śródmieściu San Diego, stadionu, który miałby zatrzymać tę drużynę właśnie w San Diego na dłuższy okres czasu. I to teoretycznie otwiera okienko przed ekipą z Oakland na to, żeby za mniejsze pieniądze wylądować miękko w Los Angeles i dzielić ten no, niesamowity podobno stadion ze snów, stadion cudu z Los Angeles Rams. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej prawdopodobny scenariusz, a w tej chwili Mark Davis stara się po prostu wynegocjować dla siebie jak najlepszy kontrakt ze Stanem Kroenke.
Dokładnie, a jeszcze co do tego hazardu, oczywiście każdy stan w Stanach Zjednoczonych ma tam swoje oddzielne prawa, ale w większości jest tak, że miejsce hazardu, ogólnie rozumiane miejsce hazardu, czyli przypuśćmy, jeżeli na stadionie znalazłby się jakaś ruletka to już może duże słowo, ale jakaś maszyna czy coś, to w ten sposób może być właśnie uznana przez stan jako miejsce hazardu i tam nie wejdzie nikt poniżej 21 roku życia. Nie wiem, czy też lidze NFL by na tym zależało, bo taka promocja to raczej może nie działać w dobrą stronę. Podobnie też mówiłeś teraz rewolucję, jeżeli chodzi o fantasy. Liga NFL też jakoś chce z tego korzystać, a tutaj teraz jeżeli wejdzie Vegas w to wszystko, to nie wiem, czy Rogerowi Goodellowi będzie na tym zależeć, żeby dzielić się ewentualnymi zyskami.
Rzeczywiście teoretycznie jest tak, że powinna być zachowana jakaś odległość, tak jak w Polsce jest wymagana ustawowa odległość między punktem sprzedaży alkoholu od na przykład miejsca wyznań. Nie ma mowy, żeby jakiś sklep monopolowy znalazł się po drugiej stronie ulicy od kościoła. W Stanach Zjednoczonych rzeczywiście większość stanów ma takie regulacje dotyczące jakichkolwiek miejsc, gdzie można zawierać jakiekolwiek zakłady obiektów sportowych. Liga teoretycznie już narusza te przepisy, na przykład grając w Wielkiej Brytanii. Tam wystarczy przejść chyba na drugą stronę ulicy od Wembley i można znaleźć co najmniej kilka miejsc, gdzie można się o najróżniejsze rzeczy zakładać. Więc no, tutaj jeszcze wydaje mi się, jakoś można by to rozegrać. Z drugiej strony rzeczywiście hazard to ogromne pieniądze. Fantasy football to ogromne pieniądze, na którym nareszcie ludzie nauczyli się zarabiać, tworząc strony oferujące te daily fantasy game, gdzie no, co tydzień ludzie rozgrywają nowe sezony, gdzie co tydzień wpłacają niewielkie albo i większe pieniądze i ogólnie suma, która zostaje obracana w ten sposób jest kolosalna. W tej chwili dwie największe strony, które oferują tego typu zakłady, czyli FanDuel i DraftKings, toczą taką legalną, sądową batalię w każdym stanie. Nawet dziś nagrywamy ten program w poniedziałek. Obie strony, i FanDuel, i DraftKings musiały wycofać się ze stanu Idaho. Ale takim, no, taką największą stratą był dla nich stan Nowy Jork. Najludniejszy stan po Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, stan, w którym jest niesamowicie dużo pieniędzy do zarobienia. Obie te strony musiały się wycofać przynajmniej z tego bardzo lukratywnego rynku i ciekawe jak to się potoczy, bo wydaje mi się, że albo jakaś regulacja prawna będzie musiała zostać przegłosowana na poziomie federalnym, jakaś regulacja, która będzie obowiązywała wszystkie stany, albo dojdzie do takich potyczek między zwolennikami i przeciwnikami płatnego fantasy football w każdym tak naprawdę z 50 stanów Stanów Zjednoczonych.
Ostatnie pytanie pierwszej części, czyli tradycyjne pytanie, co tam słychać, Łukasz, w Stanach?
No, oprócz draftu, o drafcie na pewno porozmawiamy jeszcze, słychać o Johnny Manzielu. Jest to temat, który od kilku tygodni tutaj się pojawia. Johnny Manziel nie ma w tej chwili nawet agenta, który by reprezentował go w jakichś potencjalnych rozmowach z kimkolwiek, dla kogo Manziel może grać w futbol amerykański. Toczy się w tej chwili przeciwko niemu postępowanie o przemoc fizyczną, no, a kilka dni temu brukowce rozpisywało się na temat imprezy, którą Manziel rozkręcił w jakimś wynajętym domu w Los Angeles, który został podczas właśnie tej imprezy nie dość, że zdemolowały, to jeszcze do sieci przedostały się zdjęcia narkotyków, najróżniejszych innych dziwnych rzeczy, które podobno Manziel rozkręca właśnie na tej imprezie. Wydaje mi się, że jego kariera już jest tej chwili definitywnie przekreślona i sam Johnny Manziel jest doskonałą ilustracją do tego, że tak naprawdę ewaluując zawodników, którzy trafiają do NFL w momencie draftu, nie wiemy nic. Manziel miał być fenomenem, Manziel miał być jakimś objawieniem na pozycji rozgrywającego, tymczasem jego kariera skończyła się chyba jeszcze w bardziej spektakularny sposób niż się wczoraj.
Czas na drugą część naszego podcastu, a jest już z nami nasz stary, dobry znajomy Wojtek Lechman, sympatyk Tampa Bay Buccaneers. Cześć Wojtek.
Czołem, witam, cześć.
Jak wspomniałem, jesteś fanem ekipy z Tampa Bay. Powiedz, skąd ta sympatia?
Sympatia wzięła się od 2003 roku. To był mój pierwszy Super Bowl, który oglądałem na żywo w telewizji. Obejrzałem go z powodu Sebastiana Janikowskiego, który grał w ówczesnych Oakland Raiders. I tak prawdę mówiąc, w czasie meczu sympatia mi się przerzuciła za Oakland na Tampa Bay, tak już zostało. Oprócz tego, ten zespół po prostu, z tego co pamiętam, z tego co śledziłem, potem wyniki i tak dalej, zapadł mi w pamięć ze względu na świetną obronę i to, jak fantastycznie ten zespół został poukładany przez Johna Grudena, który obecnie jest analitykiem dla jednych z telewizji amerykańskich.
Czas też przejść do draftu, bo twoja ekipa zrobiła coś bardzo spektakularnego, ciężko to wytłumaczyć. Ale ciebie poprosiłbym o obronę jakoś tej decyzji, bo z 28 pikiem po wymianie w drugiej rundzie wzięli kickera Roberta Aguayo. O co chodzi, powiedz?
Tak prawdę mówiąc, to na pierwszy rzut oka jest to bardzo dziwna decyzja. Rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, w której druga runda draftu i wybiera się zawodnika, który jest jedynie uzupełnieniem danego teamu. Natomiast gdyby spojrzeć na to troszeczkę szerzej i przyjrzeć się między innymi tym, jak zachowywali się inni kickerzy, choćby w ostatnich dwóch latach w NFL, to powstaje opinia, która potrafi obronić ten wybór Tampy, ponieważ Aguayo to naprawdę świetny zawodnik, świetny kicker, który w NCAA naprawdę świetnie się prezentował w barwach FSU. I teraz prawdopodobnie, jeżeli Tampa myśli długofalowo, a z tego co wiem myśli, bo już to jest któryś draft z rzędu, w którym oni wybierają zawodników, którzy w konsekwencji mają być przede wszystkim długofalową podporą zespołu, to Aguayo na pozycji kickera jest bardzo dobrym wyborem. Do tego jeszcze patrząc na to, jak zareagowali na ten wybór amerykańscy kibice Tampa Bay, to można przypuszczać, że ten wybór był naprawdę trafiony. To co powiedziałem, długofalowość, przewidywalność Aguayo, bo jego poziom gry naprawdę jest wysoki. I oprócz tego prawdopodobnie wzięło jeszcze górę to, że obecny rozgrywający Tampa Bay, czyli James Winston, bardzo mocno reklamował swojego byłego kolegę z uczelni. Wątpię, żeby to miało jakieś ogromne znaczenie takie w ogólnym rozrachunku, natomiast jeśli ktokolwiek miał zareklamować i przekonać włodarzy zespołu do wyboru Aguayo, to Winston prawdopodobnie zrobił niezłą robotę. W konsekwencji Aguayo może być ciekawym zawodnikiem, który już na obecną chwilę jest gotowy do gry na wysokim poziomie. To nie jest zawodnik, który wymaga nie wiadomo jakiego oszlifowania i tak dalej. Zresztą sama gra kickera nie wymaga jakiegoś przygotowania do gry na bardzo wysokim poziomie. To jest zawodnik, który uważam da Tampie w tym sezonie już nadchodzącym naprawdę sporo. Zwłaszcza po tym, jak prezentowali się dość słabo przekrajowo pozostali kickerzy w całej lidze. Sądzę, że Aguayo w tym względzie poziom ligi podniesie.
Nie, no to oczywiście zgadzam się, bo jeden z lepszych, jeżeli nie najlepszy kickerów, który był dostępny w całym naborze. Tylko zaskakuje ten drugi wybór, znaczy druga runda, 28 pik i jeszcze wymiana. Myślisz, że w ekipie Tampa Bay był taki niepokój, że ktoś może zabrać im tego kickera? Bo później jak się w końcowym rozrachunku okazało, to nikt chyba kickera w całym naborze już nie wybrał, tylko ekipa z Tampy.
Przede wszystkim wydaje mi się, że Tampa ma bardzo ciekawy styl budowania zespołu. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od kilku draftów wzmacnia się poszczególne formacje zespołu. Parę lat temu w czołówce draftu został wybrany Gerald McCoy, obecnie bardzo dobry, jeden z liderujących defensive tackle'ów w ogóle w całej lidze. Później fantastyczny linebacker Lavonte David. Jeszcze wcześniej na pozycji wide receivera Mike Evans. W zeszłym roku James Winston, w tym roku do tego chodzi jeszcze świetny corner, czyli VH3, czyli Vernon Hargraves. I sądzę, że ten wybór Aguayo był przede wszystkim kontynuacją tego trendu, czyli na siłę, w cudzysłowie na siłę, wzmocnijmy swoje szeregi, zróbmy tak, żebyśmy w każdej formacji mieli lidera, mieli zawodnika, na którym można spokojnie polegać. I myślę, że oczywiście to wygląda dziwnie ogólnie, bo druga runda to nie jest miejsce ani czas na wybory na wybory kickerów, ale tak jak mówię, ten styl budowy zespołu, a oprócz tego atrakcyjność, jak mają na rynku transferowym i na rynku draftowym, to myślę, że jeśli chcieliby przeczekać jeszcze z dwie rundy na to, to sądzę, że ktoś, w cudzysłowie mówiąc, sprzątałby mi przed nosa tego zawodnika, a takiego zawodnika po prostu się nie puszcza. Jeśli pozostałe pozycje mieli fajnie obłożone, to znaczy, że nie było jakiejś wielkiej potrzeby, na przykład wzmocnienia obrony, czy ofensywy i tak dalej, czy formacji specjalnych z pola, to myślę, że ten wybór się broni i sądzę, że Tampa będzie miała z tego duży pożytek.
A kto twoim zdaniem, Wojtek, wygrał ten draft i przegrał ten draft? Bo na pewno takie drużyny można już znaleźć i pierwsze analizy już powstają.
Przede wszystkim wydaje mi się, że do wygranych, takich cichych wygranych, można zaliczyć przede wszystkim Jacksonville Jaguars. Oni w swoim wyborze zrobili to, co musieli zrobić. Będę nudny z zawodnikami typu z formacji secondary, ale naprawdę Jalen Ramsey był obowiązkiem, jeśli chodzi o wybór dla Jacksonville. Gdyby na to spojrzeć jeszcze troszeczkę inaczej, to trzeba pamiętać, że w tym roku w Jacksonville do gry wraca zeszłoroczny bardzo wysoki pick, czyli Dante Fowler Jr., czyli tak naprawdę w ciągu jednego roku będą mieli dwóch pełnoprawnych zawodników, którzy pojawią się na boisku, także w długofalowej perspektywie Jaguars naprawdę się spisali i tak jeszcze patrząc na wybory pozostałych tych, druga runda, outside linebacker, czyli Miles Jack z uczelni UCLA, to jest naprawdę taki prawdziwy styl draftowy, bo ten zawodnik miał problemy z kolanem i tak dalej. Przed samym draftem rzucam na Instagramie, na Twitterze zdjęcia i filmy, w których gra w koszykówkę i udowadnia wszystkim scoutom, że jednak z jego zdrowiem wszystko jest w porządku.
Zdecydowanie lepiej.
W pierwszej rundzie.
Dokładnie.
Z górnym 36 numerem, także sądzę, że Jacksonville ogólnie w tym rozrachunku naprawdę sporo wygrali.
Dokładnie, jeżeli się porówna to na przykład do sytuacji Dallas Cowboys, którzy wybrali chwilę wcześniej Jaylona Smitha z Notre Dame, no to wydaje się, że tutaj jest niebła ziemia. Tutaj nie mamy zupełnie gwarancji, czy ten zawodnik, czy Smith wróci do gry. A tutaj mimo wszystko, no świetny draft. Jacksonville, też właśnie czytałem opinię, że to już nawet po tych pierwszych dwóch rundach nie ma innej drużyny. Jeżeli ktoś pyta, kto wygrał ten draft, Jacksonville na pierwszym miejscu bezdyskusyjnie po tych dwóch pierwszych wyborach.
Zdecydowanie tak. Jacksonville naprawdę świetne wybory. I tak naprawdę z tych dwóch wyborów, jeżeli i Ramsey i ten drugi wybór draftu, jeśli oni się sprawdzą, to naprawdę są już gotowi do gry, przynajmniej o bilans 8-8, który pozwoliłby im myśleć o jakimś udziale w playoffach.
A przegrani?
Przegrani, jeśli chodzi o zespoły, to nie za bardzo rozumiem postępowania Philadelphia Eagles, niestety. Carson Wentz, który został wybrany z numerem 2 przez Eagles, to nie jest zawodnik, który pozwoli temu zespołowi grać na takim poziomie, jakby chcieli wszyscy kibice. Okej, okay, to był ich obowiązek, jakikolwiek inny wybór byłby jakiś, no, jakąś sensacją. Natomiast w ogólnym rozrachunku, patrząc tak przekrojowo, to Philadelphia nie zyskała za dużo tym wyborem. Moim zdaniem będą mieli bardzo duże problemy. O tym świadczy przede wszystkim też to, że Wentz porównywany jest do Blake'a Bortlesa, zawodnika Jacksonville Jaguars. Sam Bortles jest do tej pory uznawany za jedno z większych rozczarowań. Jeżeli jakiś zawodnik wchodzący do draftu jest porównywany do tego gracza, to prawdę mówiąc można czuć lekki niepokój. Natomiast jeśli chodzi o przegranych tego draftu, wydaje mi się, że słabo wypadł te kilka dni w wykonaniu Cincinnati Bengals. Oni tak zachowywali się tak, jakby nie wiedzieli, co robią. W pierwszej rundzie wybrali cornerbacka Williama Jacksona III. Człowieka dosyć anonimowego, nie był wysoko stawiany w gronie cornerbacków. Na pewno nie był to zawodnik na pierwszą rundę. W drugiej rundzie wybrali Tylera Boyda z Pittsburgh, skrzydłowego. Sądzę, że ten zespół jest na tyle dobrze poukładany już dzisiaj, że nie potrzebuje wzmocnień na tych kluczowych pozycjach z przodu i z tyłu obrony. Raczej potrzebowaliby wzmocnień w środku obrony, ewentualnie na pozycji liniowych, czy defensywnych, czy ofensywnych. Także sądzę, że Bengals absolutnie nie weszli chyba... Ten draft po prostu chyba im nie pasował w tych dniach, bo ich pomysły raczej były takie... dość spontaniczne, ale w znaczeniu tego słowa niestety.
To jeszcze spytam Cię o jedną sytuację, bo mówisz, że Teoretycznie Philadelphia Eagles nie miała kogo wybrać, ale ja tydzień temu w Pick Six, tuż przed draftem, spodziewałem się, że mogą Philadelphia Eagles może zaskoczyć i wybrać na przykład Laramiego Tunsila. I powiedz, jak przyjąłeś w ogóle to całe zamieszanie z Laramiem Tunsilem, te wyciekające co chwilę nowe informacje i filmiki?
Tansy przede wszystkim powinien tuż po tym drafcie pojechać do domu i zweryfikować, kto może być jego kolegą, a kto nie. To, że on się bawi z różnymi prądami do palenia marihuany w domu, to jest jego sprawa. Natomiast jeśli ktoś mu to nagrywa i w najważniejszym dniu jego życia wrzuca to do sieci, to nie jest to, szczerze mówiąc, poważna sprawa w stosunku do, jeśli chodzi o zachowanie się między kolegami. I tak uważam, że Tunsil,
siedząc
przez całą wiosnę, od lutego, wszystkie mock drafty, to Tunsil w którym momencie występował nawet jako pierwsza trójka. Były takie sytuacje, że jeden z analityków NFL rzucał go nawet na jedynkę, tylko że to były jeszcze czasy, w których jedynkę posiadali Tennessee Titans. Więc po tym tradzie, kiedy na jedynkę przeszli Los Angeles Rams, te projekty się zmieniły. Natomiast Tunsil był dosyć wysoko notowany. No ale wiadomo, NFL rządzi się swoimi prawami, w NFL trzeba uważać na każde słowo i każdy czyn. I tak sądzę, że Tunsil wyszedł bez szwanku z tego całego zamieszania z marihuaną, bo wylądował na 13. miejscu, wybrany przez Miami Dolphins, co uważam i tak za ogromny kredyt zaufania, bo wiadomo, Miami jako miasto to nie jest miasto dla niegrzecznych chłopców. Jeżeli ktoś chce się skupić na karierze, to powinien rozpoczynać ją na pewno nie w Miami. Miami jest kuszącym miastem, Miami ma dużo pokus, które niestety młodych ludzi często sprowadzają na manowce, dlatego dziwię się, że Miami Dolphins zdecydowali się na Tunsila. Owszem, to zawodnik bardzo utalentowany, świetny, bardzo dojrzały, jak na swój, sportowo oczywiście, jak na swój wiek i etap swojej kariery. Natomiast gdyby to się wydarzyło komu innemu, mam na myśli John'ego Manziela, to prawdopodobnie mielibyśmy już po jego karierze. Natomiast tutaj widać, Tunsil ma jeszcze sporo zaufania gdzieś tam w plecaku od innych ludzi. Myślę, że te pierwsze zgrzyty w jego profesjonalnej karierze na razie nie będą miały dalszego wpływu. Natomiast jeśli pojawi się coś, co niestety zaważy na jego karierze, to obawiam się, że podzieli los Diona Jordana. To jest zawodnik, który parę lat temu został wybrany z dwójką w drafcie też przez Miami, no i który dziś tak naprawdę zniknął, nie ma go. Także boję się, że jeżeli, też również przez kłopoty pozasportowe, także boję się, jeżeli Tunsil postanowi kontynuować swoje zabawy z różnymi przyrządami do palenia trawy, to szybko pożegna się z ligą.
To fakt.
Dorzucę tutaj swoje 3 grosze jeszcze. Tunsil jest w otwartym konflikcie ze swoim ojczymem, który na dzień czy 2 dni przed draftem wytoczył mu proces w sądzie. Chyba wietrząc właśnie jakąś tego korzyść finansową i wszyscy podejrzewają w tej chwili, że to właśnie jego ojczym stoi za tym przeciekiem. No ale tak naprawdę pytanie jest znacznie więcej. Jeżeli nawet ktoś robi ci, nagrywa cię nawet kilka lat temu, jak palisz marihuanę w tak wyszukany sposób, to powinieneś stanąć na głowie przed draftem, żeby to wideo zostało odszukane, skasowane i wymazane z czegokolwiek. Bo rzeczywiście tu nie chodzi o to, czy tam pali trawę, czy nie, bo trawę palą praktycznie wszyscy, albo prawie wszyscy z NFL. Chodzi o to, żeby nie robić z siebie dodatkowo głupka i nie nagrywać tego i nie przytrzymywać tego gdzieś w swoim telefonie czy w komputerze przez kilka następnych lat.
Dokładnie. Także Wojtek, wspominałeś o tym, że on ma tam stosunkowo dużo do zaoferowania sportowo i dlatego ma tak wielką kartę i szansę. Od wielu drużyn zdecydowało się Miami Dolphins, a dzisiaj też mamy informację od Rogera Goodella, że on u niego też ma czystą kartę i nie będzie w jakiś sposób tam ekipie zawodników, którzy są na cenzurowanym, jeżeli chodzi o wykorzystanie jakichś, nie wiem, narkotyków, palenie marihuany, czegokolwiek. On ma u niego czystą kartę i ma swoją szansę. No zobaczymy, jak ją wykorzysta. Teraz poproszę Ciebie, Łukasz, o największe zaskoczenie. Szczególnie też chciałbym, żebyś zwrócił uwagę może na ten wybór, który nas też szokował, bo to może być wielki dzień dla Europy, czyli wybór Niemca skrzydłowego Moritza Buchingera bezpośrednio po grze w Europie w 6. rundzie przez Minnesota Vikings. Co o tym sądzisz?
No i jest to rzeczywiście pierwszy zawodnik, który trafia do NFL poprzez draft bez wcześniejszej gry w college football, w futbolu uniwersyteckim. Jest to wydarzenie bez precedensu. Jest to wydarzenie, które, miejmy nadzieję, no, wydepcze jakąś ścieżkę dla innych zawodników w przyszłości, którzy owszem, trafiali do NFL, ale nie poprzez draft, nie poprzez miejsce w drafcie. No, największym zaskoczeniem jest chyba wydarzenie, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, czyli wybór kickera już w drugiej rundzie draftu. Takie rzeczy zdarzały się już w przeszłości. No, nie jest to nic tak naprawdę nowego w NFL, ale trzeba darzyć takiego zawodnika ogromnym kredytem zaufania, żeby aż tak dużo ryzykować. No i lepiej, żeby ten kicker pograł w Tampie przez co najmniej kilkanaście lat, tak jak Sebastian Janikowski w Oakland Raiders, żeby później uniknąć kąśliwych komentarzy pod swoim kontem.
To jeszcze wrócę
Jeszcze mówię o tym Bellingerze.
Tak.
To jest chłopak, który, tak prawdę mówiąc, każdy z zespołów NFL, który by go odpuścił w drafcie, mógłby sobie mocno wpluć brodę. To jest, ja mam teraz przed sobą jego wyniki, jeśli chodzi o testy, coś na kształt NFL Combine. On na 40 yardów w biegu ma czas 4,43 sekundy. Skacze wzwyż 39 cali, co jest dla białego człowieka kosmicznym wynikiem, prawdę mówiąc.
Przy jego kolosalnych warunkach fizycznych jest.
O to chodzi. Poza tym jeszcze skacze w dal 10 stóp, 11 cali. Jeśli ktoś ma na tyle takie możliwości w tych elementarnych ćwiczeniach, to przy takim oszlifowaniu przez najlepszych fachowców pod kątem przygotowania fizycznego, to może być prawdziwa broń. Prawdę mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby to był zawodnik. To jest dosyć wysoki chłopak, bo on ma ponad 1,85 m wzrostu, także myślę, że on będzie takim klasycznym skrzydłowym. Natomiast sądzę, że jeśli chodzi o białych skrzydłowych, to jeżeli zostanie dobrze poprowadzony, jeżeli będzie wszystko w porządku, jeśli chodzi o zaaklimatyzowanie się w lidze, to za kilka lat możemy mieć godnego zastępcę Wesa Welkera, który grał z powodzeniem przez tyle lat w New England Patriots. Także sądzę, że ten Niemiec ciekawy wybór i myślę, że zaskoczenie owszem, bo to pierwszy europejski, natomiast gdyby tak spojrzeć z taką odpowiedzialnością i z takim fachowym okiem, to faktycznie to jest zawodnik, który powinien znaleźć się w drafcie i to bardzo dobrze się znalazł. To znaczy, że rynek europejski jest dosyć mocno sondowany przez scoutów NFL.
Jest młody, to na pewno jest jego atutem i wielu trenerów na pewno i scoutów na pewno zakochało się w tych magicznych cyfrach. Bo widząc człowieka z takimi gabarytami, który wykręca takie cyfry, skacząc i biegając, no od razu każdemu zapala się lampka i mówi, ja z niego zrobię najlepszego skrzydłowego w NFL. Ale czy tak będzie? Wydaje mi się, że on natrafi na ten sam problem, na który natrafił Babs w zeszłym roku. Owszem, na papierze nadawał się do futbolu idealnie, do gry w NFL, ale kiedy trzeba było zwracać uwagę na szczegóły i niuanse, zabrakło tych wielu, wielu lat spędzonych na boisku, tego, nie wiem, zrozumienia gry, no i przede wszystkim tych technicznych detali, które są niesłychanie istotne na tym najwyższym poziomie.
No to jeszcze tylko krótkie dopowiedzenie. Czym się, Łukasz, różni sytuacja startowa Babsa od właśnie skrzydłowego Niemca, Bochingera?
Wiekiem. Różnica między jednym a drugim polega tylko i wyłącznie na wieku. Ten Niemiec ma dodatkowe 4 lata bodajże, żeby dogonić Baba Tumbę, jak chodzi o wiek, więc w niego teoretycznie za niskie pieniądze Minnesota Vikings mogą zainwestować. Kto wie, czy to doświadczenie z Bassem, który miał świetny, nazywany work ethic, świetnie pracował, był takim modelowym zawodnikiem na boisku i poza boiskiem, nie dały im wiary w to, że może warto spróbować, że warto zainwestować w to miejsce w drafcie na zawodnika z Europy. I mają mają odpowiednio więcej czasu na to, żeby zrobić z niego rasowego skrzydłowego. Czy to się powiedzie, no trudno powiedzieć.
Dobra, zbliżamy się już do końca naszego podcastu, a więc Łukasz, jeszcze 3 pytania od ciebie dla naszego gościa.
No, skoncentrujmy się na Tampa Bay Buccaneers, którzy po rozbraciu z Johnem Grudenem podjęli kilka kontrowersyjnych, to chyba mało powiedziane, decyzji, jak chodzi o obsadę głównego szkoleniowca, Raheem Morris, Greg Schiano, no i ostatnio Lavi Smith, którego wykopano z drużyny chyba odrobinę za wcześnie. Powiedz mi, jak ty jako fan odnosisz się do tej karuzeli trenerskiej w Tampie?
Przede wszystkim nic zrozumiałego w tych ruchach nie widzę. Ten sezon pokazał, że Tampa wchodzi na bardzo dobry tor, jeśli chodzi o budowę zespołu. Nowy rozgrywający, bardzo młody, z dużymi brakami, a jednak mimo to Tampa grała porządnie. Czy tak naprawdę porządnie, bo w pewnym momencie byłem zaskoczony, że z pierwszoroczniakiem na pozycji quarterbacka można grać no tak zaskakująco. Lovie Smith, z tego co pamiętam, jak trenował zespół w Chicago, to naprawdę spełniał się naprawdę w dużym stopniu. I teraz w momencie, kiedy przyszedł do Tampy, to przeczuwałem, że postara się ułożyć ten zespół właśnie w stylu Chicago, gdzie Jay Cutler miał całą grę w rękach. Tutaj rzeczywiście też, Winston też w tym momencie przyjścia i krystalizowania się zespołu Buccaneers miał tą grę w swoich rękach i to on o wszystkim decydował. Co prawda Lovie Smith zapożyczył sobie sporo schematów gry z Chicago do nowego zespołu. Łącznie z zapożyczeniem przyszedł też w pakiecie Tim Jennings, cornerback, który naprawdę fajnie ułożył tą grę z tyłu obrony, ale Lovie Smith przede wszystkim był doświadczony. Przede wszystkim pokazywał to, co trener w NFL powinien pokazywać, czyli doświadczenie, chłodna głowa, umiejętność pracy z zawodnikami zarówno doświadczonymi, jak i niedoświadczonymi. Tych w Tampie było coraz mniej, tak naprawdę tych niedoświadczonych. Każdym rokiem wspomniani przeze mnie wcześniej i McCoy, i David, i Evans, i całkiem nieźli zawodnicy w formacji biegaczy. To są zawodnicy, którzy już z niejednego pieca z NFL chleb jedli, także sądzę, że to był dobry ruch z Lovie Smithem, jeśli chodzi o ten. Natomiast wiadomość, która pojawiła się tuż po sezonie, jakoby Lovie Smith zakończył pracę, była zaskoczeniem właśnie dlatego, że ten zespół świetnie się prezentował pod jego kierownictwem, pod jego batutą. Wątpię, żeby nowy trener Dick Koetter aż z takiego wysokiego C zaczął startować, bo naprawdę Smith postawił mu bardzo wysoką poprzeczkę. Obawiam się, że niestety Koetter, przychodząc do zespołu, wciśnie przycisk reset i powie, że startujemy od nowa i to dla zespołu Buccaneers nie będzie zbyt dobre. Mam nadzieję, że ten restart i ten kolejny, to kolejne okrążenie, które zespół musi zrobić, żeby wejść na nowe obroty, że będzie to dosyć krótki okres czasu i że Tampa wykorzysta to, co ma najlepszego w sobie.
Ja to widzę odrobinkę z innej perspektywy, bo Lovie Smith, kiedy był w Chicago, zawsze miał problem z doborem właściwych koordynatorów. W końcu trafił na Dirka Koettera, zaryzykował trochę i przypłacił to ryzyko swoją własną pracą. Tak jak mówisz, Tampa grała zaskakująco dobrze, ale nie ze względu na to, za co opowiadał Lovie Smith. Nie ze względu na dobrą grę obrony, ale na to, że no, chyba więcej niż wszyscy się spodziewali, koordynator ofensywy Dirk Koetter był w stanie wyciągnąć Jamesa Winstona. No i Tampa Bay stanęło przed dylematem. Pozwolić młodemu, ofensywnie myślącemu trenerowi odejść, czy zostać, czy pozbyć się Lovie'ego Smitha. No i wybór padł na młodość, wybór padł na atak. Ciekawe, jak ta decyzja się zwróci włodarzom Tampa Bay Buccaneers. No i drugie pytanie, jak widzisz sytuację w waszej dywizji, w NFC South, gdzie no, z jednej strony mamy potentata Carolina Panthers i z drugiej strony New Orleans Saints, chociażby, którzy z roku na rok pozostają bardzo groźni.
Przede wszystkim powiem dosyć odważnie, ale uważam, że fenomen Carolina Panthers skończył się wraz z przegraną Super Bowl. Nie chcę być złym prorokiem do tego zespołu, ale obstawiam, że to, że nie tak dawno zespół zrezygnował z usług Josha Normana, jest złym znakiem. Uważam, że Carolina, owszem, była zaskoczeniem, takim typowym zaskoczeniem, który zaskakiwał przede wszystkim kibiców innych drużyn. Ja na przykład trzymałem kciuki dosyć mocno za Seattle Seahawks. Nie sądziłem, że Carolina będzie potrafiła jakoś się postawić w kilku meczach temu zespołowi, a jednak to się stało. Teraz patrząc na to, z kim Carolina będzie grała w swojej dywizji, to mi się wydaje, że może być tak, że Carolina będzie grała na niezłym poziomie, natomiast nie spodziewałbym się nie wiadomo jakiej powtórki zeszłego roku. Obstawiałbym bardziej na to, że w tej konferencji w końcu dna takiego typowego sportowego dna odbiją się Atlanta Falcons, bo tak jak potencjałem dysponuje ten zespół, przez kilku lat powinien ten zespół się po prostu no, podnieść na tyle, by być z roku na rok naprawdę groźnym przeciwnikiem dla całej ligi. Sądzę, że też, że słaba gra i Atlanty, takie powolne wschodzenie Tampy, No i takie troszeczkę, takie, brzydko mówiąc, przeciętniactwo w Nowym Orleanie dosyć mocno pomogło Karolinie no, w tym roku zaistnieć. Myślę, że w kolejnym sezonie tak różowo już nie będzie, tym bardziej, że jest coś takiego jak One Year Wonder, czyli takie dosyć duże zaskoczenie jednoroczne i tak dalej. To sądzę, że na przyszły rok Karolina będzie miała bardzo dużo schodu do pokonania, żeby wejść na podobny poziom. Natomiast jeśli chodzi o całość to mam nadzieję jako kibic tam, że ten zespół naprawdę szybko znajdzie swój rytm, swoją tożsamość, że nowy trener będzie potrafił wykorzystać to, co dostał w drafcie, to, co dostał w poprzednich latach z Atlantą, no i z Caroliną walczą o tą czołówkę, przynajmniej jeśli chodzi o ilość zwycięstw, bo Nowy Orlean po tych wszystkich perturbacjach, przede wszystkim ze zdrowiem Drew Breesa, jest jako mało niewiadomą. Owszem, fajnie został przebudowany zestaw skrzydłowych, natomiast dyspozycja Drew Breesa i to, jak bardzo są zależni od niego, jak bardzo zależny jest od niego ten zespół, trochę stawia tą drużynę w takiej małej niewiadomej. Nie odbieram absolutnie talentu, nie odbieram absolutnie dyspozycji i poziomu gry, natomiast obawiam się, że to może być no, kolejny chyba dosyć rozczarowujący sezon dla tego zespołu. Ale ogólnie w tej dywizji naprawdę stawiałbym na Atlantę, tuż za nimi Tampa, dopiero potem Carolina. Sądzę, że naprawdę na Carolinę w tym roku, przy nadchodzącym sezonie naprawdę każdy sobie naostrzy dosyć mocno zęby i Cam Newton i spółka będą mieli dosyć sporo problemów.
Super, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Więc czas się też żegnać. Dzisiejszą audycję mieli przyjemność dla Was poprowadzić Karol Potaś,
Łukasz Dudka
i nasz gość specjalny Wojciech Lechman. Dzięki, że wpadłeś.
Dzięki.
Do usłyszenia już za tydzień.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl